Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dla wielu osób spoza Krakowa, spoza Małopolski, Kraków kojarzy się przede wszystkim ze Starym Miastem, z Zamkiem Królewskim na Wawelu, z Bazyliką Mariacką, sukiennicami. I to słuszne oczywiście założenie, bo przecież Kraków to wyjątkowe miasto na mapie naszej ojczyzny, wiele zabytków, wiele miejsc związanych ze świętymi, z historią naszej ojczyzny, ale jest to także miasto, które żyje, gdzie ludzie mieszkają, funkcjonują, pracują i o takich sprawach bardziej może życia codziennego, może tych sprawach najbardziej pilnych dla miasta Krakowa porozmawiam z panem Michałem Drewnickim, radnym miasta Krakowa, wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie Michale, tak jak zaznaczyłem na początku, w tym krótkim wprowadzeniu, Kraków to przecież nie tylko zabytki, choć dla wszystkich mieszkańców, prawdopodobnie dla wszystkich i oby tak było, mieszkańców naszego miasta są one niezwykle istotne. Kraków to również dzielnice, które gdybyśmy pojechali do innych miast w naszym kraju, niewiele się pewnie różnią, bloki z wielkiej płyty i codzienna rutyna, codzienne życie mieszkańców, dorosłych, starszych, dzieci, młodzieży. Jakie są najważniejsze kłopoty, jakie są najważniejsze sprawy, które są najpilniejsze również z perspektywy miasta, Rady Miasta, a przede wszystkim mieszkańców Krakowa?
Tak, no tak jak pan redaktor zauważył, mamy oczywiście piękne zabytki, Wawel, Kościół Mariacki, Rynek, no, tym się chwalimy. To przeważnie też widać w mediach, jak się wpisze w internecie, czy ogląda audycje, no to właśnie są pokazywane te zabytki, piękna Wisła, bulwary. Natomiast codziennie oczywiście życie toczy się nie tylko w tych miejscach, a nawet przede wszystkim w innych miejscach. Jak gdybym tak chciał w tej chwili taki główny problem zlokalizować, to powiedziałbym, że jest to kwestia transportowa. Oczywiście w wielu miastach w Polsce ten problem występuje, czy korków, czy nieodpowiedniego dojazdu. Natomiast ostatnio w Krakowie skumulowało się kilka kwestii i obserwujemy chyba pierwszy raz w historii, przynajmniej tej ostatniej, najnowszej historii Krakowa, aż tak wielki problem z komunikacją miejską, to znaczy z punktualnością tramwajów i autobusów, ale gdyby tutaj tylko o punktualność chodziło, to no, problemu by nie było, bo to występuje wszędzie. Natomiast doszliśmy już do takiego poziomu i mimo również moich tutaj bezpośrednich interwencji i w spółce w MPK i u prezydenta miasta poprzez interpelację, teraz poprzez projekt uchwały, doszło do tego, że w Krakowie brakuje kierowców, którzy w odpowiedniej liczbie mogliby jeździć autobusami i tramwajami, co spowodowało ta zła sytuacja w MPK, że od teraz już od 1 września, tak mówiąc w cudzysłowie, ale ten rozkład już obowiązuje od poniedziałku, kursy zostały ścięte. Niektóre autobusy, tramwaje w mniejszej liczbie jeżdżą niż przed rokiem. Niektóre linie zostały albo w ogóle zlikwidowane, albo ograniczone, albo trasa ich zmniejszona, co powoduje problemy. Z czego się ten problem wziął? Nie tylko chodzi o kwestie finansowe, zarobków kierowców, natomiast chodziło o bardzo złą sytuację taką dotyczącą morale, czyli jakości pracy, podejścia pracodawcy do pracownika. No i wielu kierowców po prostu odchodziło. Ta rotacja w MPK w wyniku właśnie tej podłej atmosfery, no była bardzo duża. 100 osób przychodziło nowych kierowców, ale z drugiej strony 110 się zwalniało, więc to jest chyba taki jeden w tej chwili najbardziej palący problem miasta, że wielu mieszkańców zostało pozbawionych dobrych połączeń autobusowych i tramwajowych i tutaj cierpią przede wszystkim dwie grupy, bym powiedział. Te osoby, które nie mają prawa jazdy z racji wieku, czyli młode, tak, bo dojeżdżają do szkoły, ucząc się, no więc tutaj wystąpił problem. Ale druga grupa to są często właśnie osoby starsze, dla których ten tramwaj niskopodłogowy czy autobus no, był jedynym często możliwym środkiem transportu, a teraz w wyniku tych ograniczeń czy likwidacji niektórych linii, no mają te osoby duży problem dostać się na plac, do sklepu, do przychodni czy w inne miejsce. No to teraz sesja Rady Miasta Krakowa środowa, tutaj dyskusja się odbywa między innymi na sesji. Mamy nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany.
Czyli z jednej strony promujemy komunikację zbiorową jako bardziej ekologiczną. Kraków jest miastem, gdzie szczególnie i to nie od kilku, ale kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat smog doskwierał mieszkańcom, a z drugiej strony likwidujemy kolejne połączenia.
To jest bardzo duży problem z tego względu, że faktycznie prezydent Majchrowski, urzędnicy od wielu lat prowadzą taką politykę, ona jest bardzo nasilona w ostatnim czasie, by utrudniać życie kierowcom. Wprowadzane są zakazy, rozszerzona jest strefa płatnego parkowania, parkowanie droższe jest w centrum miasta, zawężane są ulice na przykład do jednego pasa, tworzone są buspasy, tak? To jest taki model polityki, by utrudniać życie kierowcom. Zachęcając oczywiście równocześnie, bo prezydent zawsze zachęcał, by przesiadać się na komunikację miejską. Tymczasem właśnie obserwujemy to, że z jednej strony blokuje się dostęp kierowcom do samochodu, do możliwości łatwego przemieszczania, ale z drugiej strony ogranicza się w tej chwili komunikację miejską, więc mieszkańcy Krakowa często zostali postawieni przed de facto niemożliwym dylematem, bo z jednej strony chcieliby na przykład przesiąść się na komunikację faktycznie, ci co oczywiście mogą, bo mają na przykład samochód, ale w tej chwili jest taka sytuacja, że już im się tego nie opłaca, ponieważ tramwaj zamiast co 7,5 minuty jeździ co 15 minut, zamiast co 15 minut jeździ co 40 minut, autobus, którym mogli podróżować, ma skróconą trasę. No więc dochodzimy do takiego absurdu i paradoksu i sprzeczności, że władze miasta prezydent zachęca do komunikacji miejskiej, tymczasem ją ogranicza w wyniku tych problemów, które się nawarstwiały, które moim zdaniem są po prostu wynikiem działania władz spółki MPK. Dlatego też mamy kuriozalną sytuację i niestety pierwszy raz od dawna możemy obserwować, że transport w Krakowie radykalnie się pogorszył i na razie nic nie przewiduje, by uległo te zmianie.
Wspomniałem wcześniej o zanieczyszczonym powietrzu. To naprawdę problem, który doskwierał i doskwiera w dalszym ciągu mieszkańcom Krakowa. Jak pan ocenia politykę prowadzoną przez władze zarówno na szczeblu ogólnopolskim, samorządowym, wojewódzkim, ale też politykę prowadzoną przez miasto w kwestii właśnie tej palącej potrzeby, kwestii, żeby to powietrze było nieco zdrowsze, bo przecież często w grudniu, styczniu, lutym bardzo trudno jest, szczególnie w godzinach wieczornych, wyjść na zewnątrz, jak to w Małopolsce mówimy, wyjść na pole, ponieważ po prostu nie da się oddychać.
W Krakowie tak naprawdę ten temat likwidacji pieców to już pojawił się prawie 10 lat temu. Wtedy pierwsze inicjatywy związane z zakazem palenia węglem i drewnem w Krakowie, tymi głównymi źródłami ogrzewania, wystąpił. To nie było wtedy możliwe do wprowadzenia, później zmieniono prawo, to jeszcze w poprzednich kadencjach i skutkowało to tym, że w Krakowie od 3 lat już w tej chwili obowiązuje całkowity zakaz używania węgla, drewna, ogólnie paliw stałych, tak, czyli to też pelet, jakieś wióry, jakieś inne, chrust słynny. Zakaz obowiązuje, jeśli jest to podstawowe źródło ogrzewania. Nie można ogrzewać po prostu tymi środkami. To spowodowało faktycznie poprawę sytuacji. Tutaj akurat dość pozytywnie można to ocenić, bo w Krakowie wtedy, gdy ta uchwała wchodziła, to było około 7-8 lat temu, gdy została przegłosowana, później oczywiście dopiero 3 lata temu obowiązuje, ale wymieniono kilkadziesiąt tysięcy pieców węglowych. Kilkadziesiąt tysięcy. I od tego czasu faktycznie zaobserwowano, że ta jakość powietrza w Krakowie się poprawiła. Ona dalej nie jest najlepsza z tego względu, że jeszcze mamy zanieczyszczenie od transportu, jest zanieczyszczenie, które przepływa z sąsiednich regionów, spoza Krakowa. Ale jednak obserwujemy tą znaczną poprawę. Natomiast jeśli miałbym ocenić politykę nie tylko miasta, bo miasto tutaj jakby tylko miało programy wsparcia, czyli finansowe, jeśli chodzi o wymianę pieców, to można było otrzymać dofinansowanie na przykład około między 8 a 15 tysięcy złotych na taką wymianę pieca. Tymczasem w tej chwili funkcjonuje rządowy program Czyste Powietrze. On jest już, to jest już któraś kolejna edycja z tego względu, że zmienili warunki i w tej chwili w ramach rządowego programu można otrzymać nawet 70 tysięcy złotych na zmianę źródła ogrzewania. To jest jednak bardzo duża kwota i sądzę, że ten program na pewno przyczyni się do tego, że wiele osób zmieni to źródło ogrzewania. Bo tu każdy z nas ma przed oczami, czy w swoim mieście, czy na swojej wsi, czy jak jedzie gdzieś, nie wiem, na urlop, na wakacje do rodziny, często widzi, zwłaszcza w zimie, gdy z jednego domu na przykład unosi się taka czapa żółtego, brunatnego dymu, tak? No tam spalane są przeważnie jakieś śmieci, jakieś odpady, które nie powinny być spalane i to zanieczyszcza tak naprawdę całą okolicę, więc z tym trzeba przede wszystkim walczyć. Teraz widzimy dość znaczną poprawę, jeśli chodzi o te działania antysmogowe i ja mam nadzieję, bo tutaj nie chodzi tylko o jakieś ekologię, o jakieś wzniosłe hasła, ale w dużej części chodzi o zwykłe zdrowie i życie, tak? Są badania, które pokazują, że jeżeli jest smog, to zwiększa się ryzyko zachorowania na nowotwory płuc, zwiększa się ryzyko zachorowania na miażdżycę, na udary, różnego rodzaju zawały, więc sądzę, że jest to w naszym ogólnym interesie, by tego smogu nie było, a jeżeli ktoś już pali śmieciami, oponami, butelkami, jakimiś tworzywami sztucznymi, no to sądzę, że tutaj nie powinno być litości, bo to wszystko potem my wdychamy i odkłada się w organizmie, dlatego też warto dbać o to czyste powietrze, no a Kraków pokazał, że jest to możliwe i o ile są pewne wątpliwości, czy na przykład w kominkach dopuścić takie ogrzewanie, albo nawet nie ogrzewanie, tylko spalanie w kominkach, no o tyle w innych regionach wystarczy to, by piec węglowy był odpowiedniej jakości, by miał normy, bo już to powoduje, że nie wdychamy takiego paskudnego powietrza.
Czasem można spotkać się z opinią, że tak naprawdę kłopotem i powodem, dla którego zanieczyszczenie powietrza w Krakowie leży nie w samym mieście, ale w gminach okalających Kraków. Jak wygląda ta sprawa w gminach podkrakowskich? Czy te gminy też wprowadziły jakieś obostrzenia dotyczące kwestii spalania węgla czy innych jakichś źródeł ciepła? No pytam z tego powodu, że Kraków położony jest też w Niedce i niektóre opinie mówią, że właśnie to powietrze z gmin około krakowskich spływa później do Krakowa i to faktycznie odpowiada za smog i zanieczyszczone powietrze w Krakowie.
Tak, główną przyczyną faktycznie smogu w Krakowie, znaczy wiadomo, są zanieczyszczenia pyłu emitowane czy przez transport, czy przez spalanie różnego rodzaju rzeczy w piecach, natomiast potęguje to wszystko położenie Krakowa. No, Kraków leży w Dolinie Wisły, po drugie z jednej strony ma pogórze, z drugiej strony wyżynę krakowsko-częstochowską, zresztą sam tutaj leży na wzgórzach, zrębach tektonicznych, więc samo położenie warunkuje to, że te powietrze zamiast się mieszać lepiej, po prostu wpada w taką dziurę, mówiąc tak obrazowo, i tam się kisi. To zwiększa z pewnością smog. Z gmin sąsiednich według tych badań najnowszych pochodzi spora część zanieczyszczenia powietrza, no bo jak wiemy, powietrze nie ma granic, tak? Tutaj granica administracyjna Krakowa jest na papierze, jest na tablicach, ale powietrze ich nie zna, więc ono przepływa i odpowiada za sporą liczbę. Natomiast tutaj też się poprawia. Warto dodać, że sąsiednie gminy wokół Krakowa, zwłaszcza te na zachód i południe, czyli na przykład Skawina, posiadają własne takie uchwały antysmogowe. One już warunkują pewne działania, pewne zakazy, pewne obostrzenia. Po drugie, funkcjonuje uchwała ogólna dla Małopolski, która ma, że tak powiem, no teraz trwa dyskusja, czy nie przedłużyć tego terminu o rok, no ale zakładając, że albo od 2023, albo od 2024 roku zakazane będzie używanie takich bezklasowych kotłów, takich kus, takich piecy, które nie spełniają żadnych norm, więc to również radykalnie poprawi sytuację, bo w takich piecach nie ma możliwości wrzucenia śmieci. Jeśli ktoś by próbował wrzucić śmieć do pieca węglowego, który spełnia już jakieś normy, ma automatyczny podajnik, wtedy taki piec automatycznie się wyłącza i nie ma możliwości palenia tym najbardziej plugawym z możliwych środkiem, jakim jest plastik. Więc sądzę, że te działania przyniosą poprawę. Już widzimy poprawę, bo stacje monitorujące powietrze to jasno pokazują. A też, by tak jakby zobrazować, w Krakowie, jeżeli będziemy mieli przekroczenie, bo to jest na zasadzie prognoz, wtedy włącza się darmowa komunikacja, czyli mieszkańcy nie płacą za komunikację miejską. I w tym roku, z tego co ja pamiętam, takich dni nie było ani razu, więc jakby to pokazuje, że te działania, które są podejmowane zarówno przez samorządy, jak i przez rząd, przynoszą efekty.
Jest pan autorem uchwał o ochronie przestrzeni, polegających na stworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby chronić przestrzeń przed agresywną zabudową deweloperską. To jest chyba dość istotny również kolejny problem, który dotyczy wielu mieszkańców i wielu terenów w mieście Krakowie.
Tak, to prawda. W Krakowie, ale też w innych miastach w Polsce, no, zwłaszcza tych, które są takimi większymi metropoliami, obserwujemy taką sytuację, że deweloperzy, no wiadomo, budują mieszkania, to jest słuszne oczywiście, ale ta deweloperka, to budownictwo mieszkań przez prywatne firmy, no to jest często taka drapieżna deweloperka, taka agresywna właśnie zabudowa, z tego względu, że deweloper prywatny chce mieć jak największy zysk. On nie dba o to, o komfort mieszkańców, którzy mieszkają obok, nie dba o komfort ludzi, którzy od lat mieszkają na danym osiedlu sąsiadującym na przykład z inwestycją. On chce zarobić pieniądze, chce sprzedać mieszkania. Wiadomo, dużo ludzi potrzebuje mieszkań, chce kupić mieszkanie, no więc ludzie kupują takie mieszkania. Te mieszkania często są tańsze ze względu na to, że na przykład na takim obszarze nie ma praktycznie zieleni, tak? Mieliśmy przykłady w Krakowie, gdzie to się śmialiśmy nawet na komisjach, że prezydent dał pozwolenie na budowę, a jedyną zielenią w ramach nowego takiego osiedla jest ta, która jest w doniczkach na balkonach, bo jeśli ludzie posadzą kwiatki. To jest ta agresywna deweloperka, że deweloper dostaje pieniądze za mieszkanie, zysk czerpie, ale koszty tej złej zabudowy, bez zieleni, bez dobrych dróg dojazdowych, bez dbania o to, by była blisko szkoła, by była przychodnia, by był sklep, tak? Koszty ponoszą tego mieszkańcy, którzy mieszkają w okolicy już od dawien dawna, no bo oni się muszą nagle stykać, że zabrano teren zielony, że pojawiły się korki, że szkoła jest przeciążona, że przychodnia, która obsługiwała jedno osiedle, teraz na przykład musi obsługiwać dwa i trudno jest się dostać do lekarza. Na tym polega agresywna zabudowa i jedynym rozwiązaniem w tej chwili, które jest możliwe do realizacji, jest tworzenie właśnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli takich ogólnych dokumentów, które muszą być skonsultowane z mieszkańcami i które dają możliwości miastu, gminom określania, który teren może być zabudowany, który nie może być zabudowany, ale równocześnie, jeśli teren może być zabudowany, dawać takie warunki, żeby to było rozsądne, czyli na przykład wyznaczać, że deweloper na tej działce może zabudować, ale musi zostawić 50% terenu zielonego, drzewa, trawa i tak dalej. Może określać wysokość, intensywność zabudowy, więc to jest tak naprawdę jedyny dokument, który pozwala ochronić przestrzeń, zabezpieczyć mieszkańców starszych osiedli przed tym złym wpływem nowych inwestycji i dlatego też ja bardzo mocno o to walczę, staramy się o to. No i Kraków już faktycznie przyspieszył, jeśli chodzi o te plany. Ponad 70% miasta ma już te dokumenty, natomiast no dalej 30% nie ma, więc tam ta Tajlandia, ta chaotyczna zabudowa dalej może występować.
Niektórzy mówią, że jednym z takich wzorcowych części Krakowa pod względem dostępności do zieleni jest paradoksalnie, co może wielu naszych słuchaczy zaskoczyć, Nowa Huta. Ta część Krakowa jest niezwykle panu bliska.
Tak, ja mieszkam w Nowej Hucie, urodziłem się w Nowej Hucie, miałem chrzest w Nowej Hucie. Całe życie związane z Nową Hutą, ja tą dzielnicę bardzo kocham. I tutaj obserwuję taką rzecz, że przez lata Nowa Huta była, no właśnie, traktowana gorzej, tak, że to jest dzielnica, gdzie
Niebezpieczna,
gdzie dochodzi do jakichś rozbojów, gdzie mieszka element, tak, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście nie była prawda. Częściowo kiedyś, historycznie, tak, bo znamy te dokumenty związane z budową Nowej Huty, ale później to się zmieniło, bo w Nowej Hucie mieszkali przede wszystkim mieszkańcy Kresów, którzy przyjeżdżali tutaj i się osiedlali. No przykład moich dziadków, mojej świętej pamięci już, babci Oli, dziadka Leona, którzy w 1956 roku przyjechali do Huty z okolic Wileńszczyzny. tu się osiedlili, tutaj mieszkali i no, ja chcąc nie chcąc, ale oczywiście bardzo chcąc, zakochałem się w Nowej Hucie. I dlaczego Nowa Huta jest w tej chwili tak wyjątkowa? Ponieważ Nowa Huta została założona de facto jako osobne miasto, nowe miasto, i był ten komfort dla projektantów, żeby zbudować od nowa, wyznaczyć wszystkie arterie. I pieniądze nie były tutaj wyznacznikiem akurat, tak? Czyli nie próbowano maksymalizować zysków za wszelką cenę, ale projektowano dzielnicę, która będzie miała odpowiedni dostęp do komunikacji, odpowiedni dostęp do szkół, żłobków, do ośrodków zdrowia. De facto każde osiedle w ramach Nowej Huty ma swoje szkoły, swoje przedszkola, swoje centra, więc to spowodowało...
Czego nie można często powiedzieć o tych nowych osiedlach powstających na obrzeżach miasta.
Tak, to prawda. Te nowe osiedla przeważnie nie mają nic, tak? Są gołe albo korzystają z infrastruktury wybudowanej kilkadziesiąt lat temu. A Nowa Huta ma dostęp, są też duże odległości. To wystarczy, jak się pojedzie, nie wiem, choćby na Ruczaj, czyli po drugiej stronie miasta niż Nowa Huta, to tam no, nie ma przestrzeni, tak? Człowiek się czuje jak, nie wiem, jak nie chcę tutaj obrażać nikogo, ale no, no, tam nie ma miejsca na zieleń, na przyrodę, na oddech. A w Nowej Hucie odległości są większe między budynkami. Jest przestrzeń, jest trawa, jest zieleń, są drzewa, więc tutaj naprawdę patrząc teraz z perspektywy, to duża część ludzi kiedyś nie chciała huty ze względu na te stereotypy, a dzisiaj bardzo mocno chce do huty. I dzisiaj mieszkania w hucie już są dużo droższe niż były kilka lat. Dlatego zapraszam wszystkich do Nowej Huty.
Tak, warto oprócz zwiedzania historycznego miasta Krakowa zobaczyć także część miasta, dzielnicę, która no, oprócz tego, że ma dużo zieleni i pod względem takiego użytkowania społecznego jest zapewne wygodniejsza, na pewno jest wygodniejsza niż wiele innych dzielnic miasta Krakowa, no to jednak pamiętajmy też o tym historycznym aspekcie. Miało być to miasto bez Boga i dopiero dzięki no, niezwykle odważnej postawie jego mieszkańców kościoły w tej dzielnicy, w Nowej Hucie zostały wybudowane. Pamiętamy kwiecień 1960 roku, walki o krzyż prowadzone przez właśnie mieszkańców tego miasta, które miało być miastem ateistycznym, miastem, gdzie miała dominować ideologia materializmu. I o ten ostatni właśnie aspekt chciałem zapytać, o kwestię polityki historycznej. Jak pan ocenia prowadzoną przez miasto politykę historyczną w naszym mieście?
Moim zdaniem ta polityka albo nie występuje, albo jest robiona, nie wiem jak to nazwać dobrze, ale tak współcześnie, tak trochę tak jak gender studies trochę, tak? Skupianie się na jakichś detalach, próba jakiejś dekonstrukcji, albo robienie z pewnych żywych tradycji ciągle takiej cepeliady, tak? Że to jest jakaś rozrywka, kiedyś tak było, no to jak dzisiaj się próbuje robić nie wiem, dotyczące wiary, czy dotyczące jakichś uroczystości religijnych, że sprowadza się to często do takiej cepeli, że a fajnie, bawiliśmy się, było super, ale tak naprawdę to tego już nie ma. I dlatego ja słabo oceniam politykę historyczną miasta, no by chociaż jedną rzecz powiedzieć. Kraków ma wielki potencjał, jeśli chodzi o właśnie pokazywanie tej historii, tworzenie różnych pikników historycznych, tworzenie różnego rodzaju inscenizacji takich związanych na przykład z pierwszą Rzeczypospolitą, z królami polskimi, przecież to stolica królów Polski, czy z Nową Hutą, tak, walka o krzyż, kwestia budowy na przykład kościoła Arka Pana, kościół w Mistrzowicach, gdzie działał ksiądz Jancarz, czy ksiądz Kurzeja. A tak naprawdę w ogóle tego nie ma, poza jakimiś wystawami niekiedy, poza jakimiś biuletynami. W Krakowie nie odbywa się, to teraz się odbyła, bo ja wywalczyłem o to, taka drobna impreza, ale tak naprawdę nie ma żadnej imprezy, która byłaby takim piknikiem historycznym, rekonstrukcyjnym, na przykład związanym z potęgą I Rzeczypospolitej, czyli z Polską z czasu Jagiellonów na przykład, tak? Więc to jednak pokazuje, że no, jest w tym słabo. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że tą polską potęgę, która w Krakowie no, jest tak fantastycznie możliwa do pokazania, będzie się dało pokazywać, a z tych rzeczy, które są chwalebne w naszej historii i tych rzeczy, które są ciągle żywe w naszej historii, będziemy się nimi chwalić, pokazywać i je poznawać. Ale na razie musimy robić to na własną rękę, do czego wszystkich zachęcam.
Środowiska kombatanckie, niepodległościowe często akcentują brak pomnika Armii Krajowej, problemy, które są z tym związane, jak również brak pomnika ofiar terroru komunistycznego na Placu Inwalidów.
Niestety w Krakowie ostatnio silny głos mają środowiska lewicowe i to takie bardzo lewicowe. Nie jest to oczywiście tak wzmożone jak w Warszawie czy w innych miejscach. No, Kraków jest jednak Krakowem, tak? Się śmiejemy zawsze, że my jesteśmy Galicją i zawsze troszkę odmienni, ale to oczywiście śmieję się w tej chwili. Ale faktycznie kombatanci walczyli mocno o pomnik Armii Krajowej na bulwarach. On miał powstać, miał nawet pozwolenie na budowę i został storpedowany przez grupkę kilku osób. Później radni, którzy o ewidentnie lewicowych poglądach wycofali uchwałę i zgody związane z budową. Tego pomnika już najprawdopodobniej nie będzie i to jest przykra rzecz. Cały czas trwa batalia o ten drugi pomnik na Placu Inwalidów. To jest troszeczkę obok centrum tego ścisłego miasta, ale tak na granicy miasta. Tam miał powstać pomnik właśnie tych, którzy stawiali opór komunizmowi do 56 roku, czyli de facto i głównie dla żołnierzy wyklętych. No, on się tak nie nazywał, to nie był pomnik nazwany żołnierzami wyklętymi, bo nie tylko chodziło o żołnierzy. Ale ogólnie taki pomnik miał w Krakowie powstać. On również ma zasadniczo zgodę. 10 lat, ponad 10 lat mieszkańcy walczą. I najbardziej przykre jest to, że część z tej grupy inicjatorów tego pomniku nie doczekała się niestety jego budowy i już jest na tamtym świecie. I to jest niestety bardzo przykre, jak z takich zdaje się prostych rzeczy, tak? Postawienie pomnika w lokalizacji, gdzie naprawdę jest spory plac, że to rodzi tak duże wątpliwości i co więcej kontrowersje. No i to jest bardzo dla mnie przykre, pamiętając, że to była oddolna inicjatywa mieszkańców. To nie była inicjatywa polityków. To była inicjatywa mieszkańców, którą właśnie ci politycy o lewicowych poglądach no niestety wzgardzili i storpedowali. Ale mimo wszystko walczymy o to. Mam nadzieję, że taki pomnik powstanie.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był pan Michał Drewnicki, radny miasta Krakowa, wiceprzewodniczący Rady Miasta, a my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!